ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry, panie premierze, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Pan jest z nami prywatnie czy zawodowo teraz? Pytam się oczywiście w kontekście wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Co pan sądzi o tym pomyśle?
Rozumiem, że wizyta była rzeczywiście prywatna, dlatego że nie spotykał się przecież z żadnym urzędującym na jakimś oficjalnym stanowisku państwowym politykiem. Natomiast we mnie ta formuła wizyty wywołała pewne zdziwienie. Pan Duda jest urzędującym prezydentem naszego państwa. Gdyby on był w Stanach Zjednoczonych, na przykład na jakimś posiedzeniu ONZ-owskim i przy okazji spotkał się z panem Trumpem, nie byłoby problemu. Gdyby pan Trump był w Polsce i Duda go przyjął, nie byłoby problemu. Ale jestem zaskoczony, że prezydent naszego państwa leci specjalnie do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z byłym prezydentem amerykańskim, no, który jest w tej chwili aktywnym politykiem w tym sensie, że ubiega się o powtórny wybór. Tym samym Duda wysyła dosyć szczególny sygnał swojego zaangażowania w tę procedurę w Stanach Zjednoczonych.
Panie premierze, ale z drugiej strony może, biorąc pod uwagę, odkładając na bok te formalne uwagi, ale może to dobrze grać na dwóch fortepianach, jeżeli chodzi o tę politykę, bo jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to Ameryka nadal będzie najsilniejszym państwem na świecie i państwem w gruncie rzeczy kluczowym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
Proszę pana, oczywiście tak, należy tak postępować. Jak powiedziałem, gdyby to było w innych okolicznościach, ja nie miałbym żadnego problemu związanego ze stroną protokolarną. Ona na pewnym szczeblu jest jednak bardzo ważna, bo to nie są towarzyskie spotkania między, powiedzmy, szarymi obywatelami. I zawsze, to jest moja opinia, zawsze kiedy byłem premierem, ministrem spraw zagranicznych, domagałem się i sam zachowałem się tak, żeby wynikał z tego szacunek dla mojego państwa. Trzeba się samemu szanować, żeby inni nas szanowali. Jak jeszcze dodatkowo posłyszałem takie pełne zadowolenia stwierdzenia, że zostałem zaproszony do jego prywatnego mieszkania. Bardzo zaskakujący powód do wielkiej satysfakcji, taki bardzo prowincjonalny. Ale dobrze, że rozmawiali, jak rozumiem, rozmawiali także o Ukrainie, o pomocy dla Ukrainy.
No właśnie, bo to jest temat najistotniejszy tak naprawdę i to jest temat, o którym najbardziej chciałem z panem, panie premierze, porozmawiać, bo w Stanach Zjednoczonych najważniejszym tematem, który teraz się rozgrywa, jest radykalna zmiana w Izbie Reprezentantów. Przewodniczący, speaker Izby Reprezentantów, marszałek, można powiedzieć, niższej Izby amerykańskiego parlamentu, który przez wiele miesięcy odwlekał głosowanie nad tym 60-miliardowym pakietem pomocy dla Ukrainy. Teraz wprost mówi, że trzeba głosować jak najszybciej. Czy pan myśli, że po pierwsze to jest prawdziwa zmiana, po drugie czy ten projekt zostanie przyjęty, a po trzecie czy on pokazuje, że Ukraina i my jako Zachód jesteśmy pod ścianą?
Proszę pana, zacznę może od tej ostatniej kwestii. Ukraina jest rzeczywiście pod ścianą, dlatego że od dawna nie otrzymuje wystarczającej pomocy wojskowej, zwłaszcza amunicji. I w tej chwili często jest tak na froncie walki, że Rosjanie bombardują czy ostrzeliwują z artylerii, a Ukraińcy nie mają się czym bronić, nie mogą odpowiadać. Dlatego taka dramatycznie wysoka skuteczność na przykład w atakach na elektrownie ukraińskie, które w 80% elektrownie tradycyjne, nieatomowe zostały już zniszczone. Natomiast to głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się jutro w Izbie Reprezentantów. I z tego punktu widzenia też jeszcze słowo o tej wizycie pana Dudy. Rozmowa z Trumpem była jednak praktycznie trochę pozbawiona znaczenia, skoro speaker Johnson zapowiedział to głosowanie. Wydaje mi się, że do niego dojdzie i jestem raczej przekonany, że ustawa będzie przyjęta, bo oczywiście wszyscy demokraci będą głosowali za nią. Wystarczy kilkunastu republikanów, żeby została przyjęta. Są liczni republikanie, którzy uważają, że Ukrainie koniecznie trzeba pomagać, ale do tej pory to Johnson decyduje o agendzie posiedzeń Izby Reprezentantów, on tego do głosowania nie wprowadzał. Jak wiadomo, będą cztery ustawy głosowane o pomocy dla Ukrainy, o pomocy dla Izraela i dla, jak mówią, południowoazjatyckich sojuszników, głównie chodzi
dla
o Tajwan.
Tajwanu, tak.
Ale będzie też czwarta i to jest inicjatywa Johnsona, którą on sformułował po to, żeby poddać pod głosowanie te pierwsze trzy. Mianowicie, że pomoc ma przyjąć formę pożyczki. On nawiązuje tutaj do idei tak zwanego Lend-Lease, rozwiązania stosowanego przez USA w czasie II wojny światowej, na podstawie którego udzielali pomocy Wielkiej Brytanii, a potem Związkowi Radzieckiemu. To jest teoretycznie jakby dzierżawa sprzętu i finansowanie kredytowe dostarczanej amunicji, bo ta oczywiście ulegnie zużyciu. Jak go zwał, tak go zwał. W tej chwili trzeba ten sprzęt i tę amunicję jak najszybciej dostarczyć, a problemami finansowymi zajmować się później. Nawiasem mówiąc, Johnson popiera też takie rozwiązanie, którego jestem zwolennikiem i od półtora roku mówię o tym w Parlamencie Europejskim, a mianowicie konfiskatę zamrożonego rosyjskiego majątku państwowego.
Panie
tego
premierze,
jest, chodzi o około 300 miliardów euro.
Od półtora roku, powiedział pan, że od półtora roku mówi pan w Europarlamencie. No właśnie, to jest jeden z zarzutów, który też dzisiaj premier Donald Tusk podniósł, że jeżeli by wszystkie słowa, które tutaj w ciągu ostatniego roku, ostatnich lat zostały wypowiedziane w Brukseli na temat wspólnej obrony, zostałyby zamienione na kule i rakiety, Europa byłaby potęgą i najbezpieczniejszym miejscem na świecie. To jest chyba problem nas, Zachodu, bo jesteśmy częścią tego Zachodu. My, Europa, Stany Zjednoczone. Dużo słów, mało czynów. I teraz pytanie, czy jest prawdziwa zmiana? Czy ona jest realna? Czy nie jest już za późno?
Wie pan, o tym problemie konfiskaty majątku rosyjskiego, który w przypadku dokonania tej konfiskaty, ta sytuacja uległaby ogromnej zmianie, rozmawia się w różnych miejscach, na różnych forach, jest bardzo dużo publikacji i wypowiedzi oficjalnych i front, czy grupa państw zwolenników tego posunięcia cały czas rośnie. W Stanach Zjednoczonych pojawił się w ubiegłym tygodniu bardzo ciekawy pomysł, skoro Komisja Europejska i Rada Europejska w Unii Europejskiej nie są zdecydowane na podjęcie drastycznej decyzji o konfiskacie, żeby akonto zysków osiąganych z tych zamrożonych funduszy rosyjskich, akonto powiedzmy dziesięcioletnich takich zysków udzielić dzisiaj już Ukrainie pomocy w wysokości 30-40 miliardów dolarów czy też euro. Jeżeli by pójść w tym kierunku, to prawdopodobnie rozmaite powody, dla których Niemcy, Francja, Włochy nie chcą takiego rozwiązania, nie odgrywałyby dotychczasowej roli i być może rzeczywiście byśmy się tutaj spisali lepiej.
30, 40, 60 miliardów dolarów czy euro, to brzmi bardzo, bardzo imponująco, ale też jest jeszcze jedno pytanie, tak, które wraca. Czy przypadkiem nie jest tak, że ten nasz miliard jest o wiele mniej wart niż rosyjski miliard, dlatego że Rosjanie swój sprzęt produkują taniej, bez żadnych ograniczeń środowiskowych i tutaj wracają dwa pytania. Czy my w obliczu wojny i zagrożenia nie powinniśmy na chwilę odłożyć na bok założeń Zielonego Ładu po to, żeby produkować szybciej, taniej, lepiej ten sprzęt, mieć tańszą energię elektryczną? No i właśnie, i czy te nasze 40-60 miliardów starczy?
Proszę pana, 40-60 miliardów wystarczy, żeby Ukraina nie przegrała. Natomiast oczywiście to jest za mało do tego, żeby zmienić jakby kierunek wydarzeń.
A czy stać nas na Zielony Ład w obliczu wojny?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem krytycy Zielonego Ładu i osoby, które, no tak jak pan w tej chwili sugerują, że należy z tego zrezygnować, czy od tego odejść, nie mają racji. To nie jest żaden problem z punktu widzenia udzielania pomocy Ukrainie. Nas wszystkich na to stać. Świat zachodni, Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają 30-krotnie większy produkt globalny od Rosji. Więc wystarczy, żebyśmy my wydawali 0,25% naszych wydatków budżetowych na pomoc Ukrainie, żeby Ukraina dysponowała znacznie większymi środkami niż Rosja wydaje. Rosja rocznie wydaje około 100 miliardów dolarów na tę wojnę. Ukraina przy naszej pomocy dotychczas wydawała około 80 miliardów i potrafiła powstrzymywać Rosję.
O czym dramat jeszcze mówi się w Brukseli, panie premierze, i jak wygląda polityczna układanka? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w radiu internetowym RMF24. Słuchaczem radia RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy. Panie premierze, ja się nie bez kozery pytam o ten Zielony Ład, dlatego że to jednak jest jeden z ważniejszych tematów politycznych w obecnej kampanii do Europarlamentu i zresztą zanim o europejskiej polityce, to o tej polskiej. Chciałem się spytać, będzie pan kandydował do Europarlamentu?
No bardzo poważnie o tym myślę, tak. Między innymi dlatego, że właśnie przez ostatnie lata zajmuję się sprawą wojny w Ukrainie, ponieważ w mojej grupie politycznej, moim klubie parlamentarnym, drugim co do wielkości, ja jestem sprawozdawcą do spraw relacji między Unią Europejską a Rosją i Unią Europejską a Ukrainą. Więc ze względu na to, że no, znalazłem się w takiej sytuacji w gronie mniej więcej 5 osób z różnych krajów, z różnych grup politycznych, które mają ogromny wpływ na stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii różnych elementów dotyczących wojny, pomocy dla Ukrainy i tak dalej, wydaje mi się, że to jest szalenie ważne dla polskiego bezpieczeństwa. Myślę o tym kandydowaniu, ale
panie premierze,
nie zapadły
no to
decyzje,
teraz,
więc...
to teraz trochę polityki krajowej i partyjnej. Leszek Miller w Polsat News powiedział o panu, że chciał pan startować z Wielkopolskie, dostał pan propozycję startu z Podlasia, gdzie nie ma szans na mandat. Myślę, że chodziło o upokorzenie pana. To jest cytat ciągle z Leszka Millera. Jest mi smutno, że Czarzasty nie potrafi się wzbić ponad własną małość. Czy pan będzie startował z Lewicy, z Wielkopolski, czy może z wspólnej listy z Koalicji Obywatelskiej?
Gdy chodzi o fakty, o których wspomniał Leszek Miller, to one są wszystkie prawdziwe. Gdy chodzi o ceny, to tego już nie komentuję. Natomiast tak, ja prowadzę nadal rozmowy z kierownictwem tej partii i jeżeli będę kandydował, to będę kandydował z listy Lewicy. Ale ponieważ decyzje jeszcze nie zapadły, jakby statutowe, nie chcę tego publicznie w tej chwili przedstawiać.
Ale rozumiem, że rozmawia pan z Lewicą. Jeżeli by dostał pan propozycję jednak startu z Podlasia, to wystartuje pan stamtąd?
Nie, z Podlasia nie, dlatego że wie pan, mimo że ja na Podlasiu przez 26 lat zawsze wygrywałem, ilekroć kandydowałem do polskiego Sejmu czy Senatu, ordynacja wyborcza do Europarlamentu jest jednak bardzo dziwna. Można pokonać wszystkich konkurentów w swoim okręgu wyborczym i nie dostać mandatu, dlatego że jakby
no,
listy
jesteśmy
tej samej
jednym
partii
okręgiem,
w różnych
jako
okręgach...
Polska, prawda? Jesteśmy jednym okręgiem, więc w zasadzie...
No nie, nie jesteśmy. Mamy 13 okręgów wyborczych w naszym kraju. I te okręgi... Problem polega na tym, że okręgi mają różną liczbę mieszkańców i w związku z tym osób upoważnionych do głosowania. Dlatego powiedzmy na Śląsku jest dwa razy łatwiej zdobyć mandat niż w niejednym innym okręgu w naszym kraju. Ale no czy... niestety tak jest...
Panie premierze, ale jeżeli pan nie dostanie Wielkopolski jako miejsca startu, to wtedy nie będzie pan startował? Czy rozmowa ta, o której pan powiedział z kierownictwem Lewicy, dotyczy jakiegoś innego okręgu?
No Polska jest duża, więc są jeszcze inne miejsca do kandydowania.
Panie premierze, to trochę też jeszcze o tej układance partyjnej. Ja rozumiem, że szanse na to, żeby była wspólna lista Lewicy i Koalicji Obywatelskiej są zerowe. Czy ten temat jeszcze może wrócić?
Rozumiem, że są zerowe. Komitety zostały zarejestrowane, więc to już przesądza sprawę. Z jednej strony tutaj nie obowiązuje taka metoda jak przy obliczaniu mandatów sejmowych, która preferuje duże ugrupowania. Ta ordynacja jest sprawiedliwa dla partii. One dostają tyle procent mandatów, ile procent głosów.
Idealnie proporcjonalna ordynacja. No tak. ale z punktu widzenia Lewicy ten rok jest ciężki i ta sytuacja jest,
tak,
no delikatnie mówiąc, wymagająca. Ja mam takie dosyć fundamentalne pytanie. Po co w Polsce Lewica, skoro Koalicja Obywatelska jest jednoznacznie lewicowa, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe i w gruncie rzeczy taka centrowa, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. A Lewica czym się różni od Koalicji Obywatelskiej? Historią?
Proszę pana, ja chcę bardzo otwarcie powiedzieć, że oczywiście Lewica jest w dołku, w dużym stopniu zawinionym przez samą siebie. Ja w 1991 roku, już 33 lata temu niestety, razem z Aleksandrem Kwaśniewskim stworzyłem Sojusz Lewicy Demokratycznej i dwa lata później wygraliśmy wybory, stworzyliśmy rząd. Wiedzieliśmy, jak to robić i zrobiliśmy to. Niestety w tych młodszych pokoleniach polityków lewicowych takiej umiejętności brakuje i to jest jakby jasne. Natomiast czy po co w Polsce Lewica? Jeżeli by Lewica potrafiła mówić także o takich kwestiach i być wiarygodna w tym, jaka polityka gospodarcza jest potrzebna naszemu krajowi. W jaki sposób układać relacje w trudnych kierunkach geopolitycznych, w jaki sposób zachowywać się w stosunku do Chin, jaką widzimy przyszłość Unii Europejskiej. Moim zdaniem Lewica ma podstawy do tego, żeby się ewidentnie różnić nawet ze wspomnianą przez pana Koalicją Obywatelską.
Szczerze mówiąc, właśnie tak sobie notowałem trochę te wszystkie zagadnienia, które pan przedstawił i nie mam pojęcia, jakie jest stanowisko Lewicy w tych kwestiach. To znaczy...
No właśnie, na tym problem polega.
To kto powinien zastąpić Włodzimierza Czarzastego?
Nie będę się na ten temat wypowiadał. Ja nie należę do tej partii, więc nie będę się w tej chwili wtrącał.
No dobrze, ale natomiast kierownictwo Włodzimierza Czarzastego to jest kierownictwo, które daje szansę na rozwój Lewicy.
Jeżeli potrafią wyciągnąć uczciwe wnioski z dotychczasowych porażek, to oczywiście tak, no to jest człowiek inteligentny i on powinien sobie potrafić poradzić. Natomiast problem polega na tym, jak mnie się wydaje, że nie wyciągają wniosków i to jest kłopot.
Panie premierze, trochę jeszcze o tym programie, bo wy jako formacja lewicowa, jesteście też częścią europejskiej lewicy wspólnej. To, w którą stronę ta formacja pójdzie, będzie w dużym stopniu zależało nie tylko od kwestii Zielonego Ładu, ale też od kwestii polityki migracyjnej. Ta tematyka staje się bardzo istotna też w polskiej polityce. Pan głosował inaczej niż przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk wypowiada się dosyć jednoznacznie, jeżeli chodzi o pakt migracyjny. Czy to poróżni polski rząd? Czy to podzieli Europejski Parlament? Czy będziemy mieli rewizję paktu migracyjnego w nowym Europarlamencie?
Proszę pana, ta zgoda wyrażona przez Europarlament już jest nieodwracalna. W tej chwili dojdzie do głosowania w Radzie Europejskiej, gdzie decyzja zostanie podjęta większością głosów. I nawet chociaż w Europie, tu w Brukseli, z której rozmawiam z panem, wszyscy spodziewają się, że Polska, no w osobie Tuska, zagłosuje przeciw, to zostanie przegłosowana. Ten
Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji. Zobaczymy, jaka będzie ostatecznie wersja paktu migracyjnego, ale z całą pewnością mechanizm relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się migrantów, nie będzie dotyczył Polski. Donald Tusk tak powiedział.
Proszę pana, ten mechanizm nie będzie dotyczył Polski, dlatego że my mamy w Polsce bardzo dużo imigrantów. My mamy cały czas prawie 2 miliony ludzi, którzy wyjechali z Ukrainy. To są imigranci w rozumieniu europejskim. W związku z tym Polska jest krajem, który ma pełny tytuł do uzyskiwania pomocy i do ewentualnego przesyłania do innych państw w ramach tego mechanizmu relokacji takich imigrantów, którzy w Polsce już są. I dlatego Polska nie ma powodów do obawiania się funkcjonowania tego mechanizmu. W Polsce niestety cały ten pakt migracyjny jest przedstawiany w sposób kłamliwy. Nie mówi się o tym, że ten pakt wprowadza po raz pierwszy rozmaite uproszczenia decyzyjne dotyczące losów migrantów, w tym także ewentualnej deportacji. Dzisiaj to jest bardzo skomplikowane i trudne. Pakt ma to wszystko ułatwić. Ja dlatego, znając rozmaite elementy tego paktu, a nie tylko propagandowe wypowiedzi dotyczące mechanizmu relokacji, miałem odwagę zagłosować za nim, bo uważam, że jest dobry nie tylko dla całej Europy, ale także jest dobry dla Polski.
A czy Polska prowadzi teraz właściwą politykę
na naszą rzecz?
Czy Polska prowadzi teraz właściwą politykę na granicy białoruskiej?
Proszę pana, jako mieszkaniec tego miejsca, mój dom jest położony o 3 km od granicy, i mieszkanie z Puszczy Białowieskiej, w której ginęli ludzie, nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje. No, wszystko odbywa się nieco delikatniej, ale jak pan pewnie wie, chyba 2 dni temu znaleziono, czy wczoraj, Syryjkę, która urodziła, Etiopkę, która urodziła dziecko, ale ona wcześniej dwukrotnie, będąc w zaawansowanej ciąży tuż przed urodzinami, była wyrzucana z Polski, wypychana. Nie dano jej szansy na złożenie prośby i nie udzielono pomocy kobiecie w zaawansowanej ciąży.
Panie premierze,
to mnie
moje pytanie,
i to mnie bardzo martwi.
Ja nie chcę, żeby ono było populistyczne. To jest strasznie trudny temat, ale ja chciałbym się pytać, jak należy się w takiej sytuacji zachować? Dlatego, że wie pan, z drugiej strony większość obywateli w Polsce dosyć jasny ma stosunek do tego, jak do migracji. Dodatkowo jeszcze jest ten sposób, że to są ludzie, którzy są wykorzystywani jako narzędzie przez reżim Łukaszenki. No, trzeba to sobie powiedzieć wprost. To jest brudna, obrzydliwa gra białoruskiego i rosyjskiego wywiadu. Oni są ofiarami, my jesteśmy ofiarami, ale w jaki sposób się zachować? Co zrobić?
Po pierwsze, zachowywać się w zgodzie z prawem i polskim, i międzynarodowym. Po drugie, zachowywać się po ludzku, humanitarnie. Więc jeżeli ci ludzie są ofiarami, w bardzo dużym stopniu oni są ofiarami, przy czym w moim przekonaniu to niekoniecznie musi być tak zwana wojna hybrydowa, to może być zwykłe, kryminalne przedsięwzięcie Łukaszenki i jego ludzi, którzy mogą po prostu na tym zarabiać bardzo ciężkie pieniądze. Łukaszenko jest absolutnie skorumpowanym i nieuczciwym człowiekiem. Jeżeli oni są ofiarami, to dlaczego my jeszcze pogłębiamy tę ich okropną sytuację, pogarszamy? Na czym polegałoby prawidłowe zachowanie? Po pierwsze, pozwolić tym ludziom na przejściach granicznych przekraczać granice tak, jak się robi to w cywilizowanych państwach, składać wniosek o udzielenie im pobytu stałego albo azylu. Przeprowadzić procedurę sprawdzania właśnie dzięki paktowi migracyjnemu uproszczoną i decydować. Jeśli uznamy, że tak, prawo azylu powinno być im przyznane, dostają je i mogą się umieścić w Europie, gdzie chcą, w Unii Europejskiej. Jeżeli nie, deportujemy ich, ale w ludzkich warunkach, w ludzki sposób, a nie przerzucając ich przez bramkę dla zwierząt, czy dawniej przez drut kolczasty. Więc to można zrobić w sposób godziwy, uczciwy i zgodny z prawem.
Ilu Polska powinna przyjąć migrantów? Bo z drugiej strony, oprócz sytuacji uchodźczej, my mamy po prostu gigantyczny problem w gospodarce, mamy gigantyczny problem społeczny, demograficzny. Potrzebujemy polityki migracyjnej. Minister Duszczyk nad nią pracuje i chyba nikt tej polityki nie chce pokazać, bo ryzyko polityczne z nią związane jest bardzo dużo.
No właśnie, i widzi pan, pakt migracyjny jest pierwszym krokiem w historii wykonanym przez Unię Europejską po to, żeby tworzyć podstawy polityki migracyjnej. To jest poważny problem całej Europy, już od dzisiaj odczuwany także w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu nie, ale cała Europa się starzeje, nasze społeczeństwo też. Bez migrantów, jeżeli tego problemu nie rozwiąże rewolucja związana ze sztuczną inteligencją, bez migrantów gospodarka nie będzie w pełni funkcjonowała. Jak wiadomo, zarządów pisowskich. Tak naprawdę pan mówi, że większość Polaków jest przeciwna migrantom. Proszę sobie przypomnieć sytuację z 2015 roku. Badania opinii publicznej wiosną 2015 wskazywały, że przeciwko imigrantom występuje 1/3 naszego społeczeństwa. Wtedy PiS rozwinął gigantyczną kampanię propagandową anty. Kaczyński mówił o tych pasożytach, chorobach i tak dalej. I po pół roku 2/3 Polaków było przeciwnych migrantom, więc świadomość ludzka została w bardzo dużym stopniu propagandowo i politycznie cynicznie urobiona i później wykorzystywana do sukcesów politycznych. Więc trzeba byłoby zracjonalizować rozmowę na ten temat, dlatego że z tym problemem musimy sobie radzić. Warto już na koniec jedno zdanie jeszcze dodam. Zdawać sobie sprawę z tego, że presja migracyjna wobec Europy będzie rosła. O tym w sposób oczywisty świadczy to, co się dzieje w demografii w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji, a jednocześnie niekorzystne zjawiska klimatyczne i lokalne wojny, konflikty będą wypychały miliony tych ludzi, gdzie? Do bezpiecznej Europy. I musimy sobie jakoś z tym poradzić.
Włodzimierz Cimoszewicz, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w popołudniowej rozmowie.
Dziękuję.
W RMF FM. Do widzenia, do usłyszenia.